przy gorącym stole.
Przy gorącym stole witam Państwa, Łukasz Kaźmierczak, 8 minut po godzinie 18, jak zawsze w poniedziałek w gronie wielkopolskich polityków. Z reguły ostatnio rozmawiam o prądzie, o węglu i to także będzie jeden z elementów naszej dzisiejszej rozmowy. Wcześniej jednak chciałbym się odnieść do bieżących wydarzeń, bo w tym wszystkim zapomniałem jednak o tym mianowniku, jakim jest Rosja. Rosja, która coraz śmielej pokazuje wszystkie swoje złe oblicza, te współczesne, które wiążą się z Władimirem Putinem. Oto między innymi będę pytał gości dzisiejszej audycji. W naszym studiu zestaw następujący. Posłanka Paulina Hennig-Kloska, Polska 2050, Szymona Hołowni. Witam serdecznie.
Witam serdecznie naszych słuchaczy. Witam pana redaktora.
Poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam również pana posła. Bardzo gorąco.
Dzień dobry państwu.
A także przewodniczący Unii Pracy Waldemar Witkowski. Kłaniam się.
Dobry wieczór państwu.
Ja mam pytanie na podorędziu, takie hasłowe, trochę wyglądające jak billboard. Czy Rosja powinna zostać uznana za państwo terrorystyczne? A jeszcze chciałbym do tego dać takie dwie grube kreski po tym dzisiejszym kolejnym ataku, na zupełnie niezwiązane z wojną cele cywilne, czyli po prostu przypadkowe mieszkania czy ulice w Kijowie. Tym razem drony, tym razem nie ma ofiar, ale w ubiegłym tygodniu tych ofiar było aż 20 w różnych miejscach Rosji. Proszę państwa, francuska dyplomacja, która raczej gra w taką grę rozmów z Władimirem Putinem, nie odchodzi od stołu, powiedziała, że to, co się stało kilka dni temu, kompletnie i głęboko zmienia charakter relacji z Rosją i w ogóle prowadzenia tej wojny. No i pytanie jest takie, czy w tym momencie rzeczywiście przyszedł czas na to, żeby po prostu Rosja została wskazana palcem i trochę postawiona pod ścianą, no bo takie określenie, jak rozumiem, z czymś się wiąże. No i pytanie z czym? Panie poseł, czy to jest moment, kiedy powinniśmy przestać się bawić w taką dyplomatyczną grę słów?
Szymon Hołownia dawno temu tłumaczył panu Macronowi na jednym ze szczytów przedeuropejskich, przy takim spotkaniu grupy Renew przed szczytem europejskim,
no to że te rozmowy.
Tak, jesteśmy w tej grupie politycznej, że te rozmowy nie mają sensu. No, druga strona broniła się tym, że ktoś musi rozmawiać o tym, by jakoś jednak wywieźć zboże z Ukrainy, żeby świat nie głodował. Czy rozmawiać o wypuszczeniu jeńców. Jeżeli tego dotyczą te rozmowy, to oczywiście tych jeńców trzeba jednak próbować uwolnić. Mówię tutaj oczywiście o tych żołnierzach, którzy z Azowstalu zostali ukraińscy gnębieni byli przez wiele tygodni przez stronę rosyjską. Czy właśnie tym zbożu z Ukrainy. Natomiast oczywiście, że Rosja zachowuje się jak kraj terrorystyczny. Zresztą na nasz wniosek Sejm swego czasu przyjął uchwałę, w której uznaliśmy Putina zbrodniarzem wojennym. Bo to, co się dokonuje na terytorium Ukrainy, to są zbrodnie wojenne, to są objawy terroryzmu, jak choćby to, co działo się z jeńcami wojennymi, ale także te metody, które stosuje Rosja Putina. Najpierw mieliśmy do czynienia z próbą walk na pełnoskalowym froncie. To się nie powiodło, więc przeszli do atakowania obiektów cywilnych i atakowania ludności cywilnej, a dziś atakuje się całą infrastrukturę dodatkowo rosyjską, która ma zrujnować to państwo gospodarcze i zatrzymać przemysł zbrojeniowy. No, jakby tylko oczywiście znowu jest gdzieś tam sytuacja, w której dobrze wiemy, że te ważne skądinąd gesty dyplomatyczne i sprzeciwy na poziomie czy europejskim, czy światowym i tak nie rozwiązują zasadniczego problemu.
Bo Putin sobie po prostu mówiąc, ja powiem po dziennikarsku, na to bimba tak naprawdę.
No dalej będzie robił to, co robił, więc to, co możemy dzisiaj, co musimy robić, to pomagać Ukrainie tak, jak pomagamy i zmuszać. Dyplomacja polska powinna każdym możliwym sposobem zmuszać naszych partnerów również w Europie do większego zaangażowania w tą wojnę, włącznie z Niemcami, Francją i innymi bogatymi państwami Europy.
Posłanka Paulina Hennig-Kloska mówi o tym, że koniec rozmów z Putinem na tym takim poziomie pewnej kurtuazji dyplomatycznej. Tak to zrozumiałem. To jest dobry pomysł. Bartłomiej Wróblewski.
To oczywiście są słowa, za którymi nie pójdą czyny. To nie ma żadnych wątpliwości, że za kilka dni kolejni przywódcy państw zachodnich poważne, uznane środowiska polityczne będą dalej rozmawiać z Rosją, będą rozmawiać z Putinem. Przecież kilka dni temu socjaliści, liberałowie, zieloni i komuniści odrzucili propozycję, aby uznać Rosję za państwo terrorystyczne, a więc mówimy tu o liberałach, do których należy i środowisko pana Hołowni i prezydenta Macrona. Więc ja bym nie przywiązywał się do tych deklaracji, bo za nimi nie idą czyny. Rosja prowadzi bardzo brutalną...
Nie, no, jakby zawsze pan dobrze wie, że 8 posłów Polski 2050 głosuje za takimi uchwałami. Mało tego, znosiliśmy
Tak,
je.
Ale ja mówię przecież o środowisku liberałów w Parlamencie Europejskim. No, tam... Polski 2050 tam siłą rzeczy nie ma. I teraz wracam. Oczywiście Rosja prowadzi bardzo brutalną wojnę, ale wiemy to nie od ostatnich dni, kiedy... No, kolejne takie przejawy brutalnych ataków na ludność cywilną widzieliśmy, ale wiemy to od czasu nawet jeszcze poważniejszych naruszeń, jeśli chodzi o morderstwa w Buczy, które stały się symbolem, ale wiemy, że takich miejscowości, takich masakr było co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście, albo nawet jeszcze więcej, że liczba cywilnych ofiar wojny to są dziesiątki już tysięcy, a wiele z tych osób zostało po prostu zamordowanych. Więc niestety ta taka niekonsekwencja części elit zachodnioeuropejskich, nie tylko i amerykańskich pewnie też, cały czas trwa. Konserwatyści, Prawo i Sprawiedliwość, no w szczególności Prawo i Sprawiedliwość, no ostrzegało przez ostatnie 20 lat przed neoimperializmem Rosji i przed ryzykami, które Rosja może spowodować, wywołać problemami, jakie może wywołać w Europie, także w tym obszarze energetyki. Ten głos był mało słuchany, a i teraz, tak jak powiedziałem, Rosja i Putin nadal mają wielu obrońców.
Jedno zdanie, bo wiem, że tu tak również nasz trzeci gość chciałby zabrać głos. Jak mówimy o przejściu od słów do czynu, to ja bym bardzo chciała, żeby Prawo i Sprawiedliwość swoich sojuszników w Europie, w tym między innymi pana Viktora Orbana, namówiło do tego, żeby przestał blokować sankcje unijne i był solidarny w Europie również w kryzysie energetycznym. Póki co naszą niedolę w kryzysie energetycznym Viktor Orban wykorzystuje i jego gospodarka korzysta z taniego rosyjskiego gazu, który dla nas,
tak,
dla Polski
ja nie
jest
jestem przedstawicielem, ale ja nie jestem przedstawicielem, przepraszam, ale ja nie jestem przedstawicielem rządu węgierskiego. Nie powołałem się w żaden sposób na Węgry. Mówiłem o tym, jakie jest stanowisko Prawa i Sprawiedliwości, konserwatystów w Parlamencie Europejskim. Wskazałem na słabości dotyczące liberalnych polityków zachodniej Europy, między innymi środowiska, do którego aspiruje właściwie partia Szymona Hołowni. I nie rozumiem, po co ta uwaga, no bo ta uwaga jest mało... No
tak,
ale ta uwaga jest niemerytoryczna.
W kwestiach twardych, jakim są sankcje?
Jarosław Kaczyński kilkakrotnie bardzo stanowczo, jednoznacznie powiedział, że nie zgadzamy się, absolutnie nie zgadzamy się z polityką Viktora Orbana w czasie wojny.
To spojrzenie z boku, Waldemar Witkowski, przewodniczący Unii Pracy.
W XXI wieku taki konflikt, no było przynajmniej kilkanaście na świecie. Rosja sama wywołała 2 albo 3, zależy jak liczyć. I niestety świat, finansjera światowa i te elity światowe nigdy jeszcze nie potrafiły w taki sposób jasny, oczywisty potępić agresję innego państwa wobec innego państwa. Afryka, Ameryka Południowa, no wcześniej jeszcze bitwy o Falklandy, do XX wiek, ale także Grenlandia i tak dalej, są właśnie przykłady, gdzie interes biznesowy, światowy powoduje, dobra, niech się biją byle daleko od naszych granic. I tak trochę ta sytuacja wojny w Ukrainie wywołanej przez Rosję mi to przypomina. A teraz co do definicji, agresor dla mnie, ten, który wywołuje konflikt, powinien być potępiony. Terroryzm zawsze wiązał się z tym, że to indywidualne osoby, często nie mające, czy grupy, które nie mające szans na życie na odpowiednim poziomie, występowały przeciwko bogatym, przeciwko państwom, i tak dalej. Niestety w XXI wieku, już pod koniec XX, ten terroryzm stał się terroryzmem państwowym.
Miałem taką pracę magisterską o terroryzmie. Wiem, że kiedyś był selektywny, aż doszedł do terroryzmu.
No więc tego nie wiedziałem, ale powiem tak, no kiedyś musiałem zdobyć taki dostęp do ściśle tajny specjalnego znaczenia natowskich i zostałem wysłany taki kurs do Wyższej Akademii Obrony Narodowej i był taki pan profesor Balcerowicz. Nie ten od finansów, ale inny profesor.
Nie z tych Balcerowiczów.
Nie z tych Balcerowiczów, zbieżność nazwisk i generalnie i on już wtedy przewidywał pewne wojny, które będą w XXI wieku.
Jako państwo terrorysta, tak?
Tak, że ponieważ będą walki, walka o surowce. Generalnie surowce się kończą, w związku z tym będą państwa walczyć o źródła surowców.
Panie przewodniczący, tylko że na Falklandach, Malwinach, ja wiem, że tam też poszło o ropę naftową, ale tam nie było eksterminacji ludności, tam nie było dołów śmierci.
Ja, panie rektorze, zawsze powiem tak, a czy my tego może wtedy tak do końca nie wiedzieliśmy, zawsze przy wszystkich konfliktach zbrojnych najbardziej cierpią kto? Kobiety i dzieci i ludność cywilna. Bo oni nieraz nie wiedzą, dlaczego giną. Ja to potępiam i uważam, że ale ten sankcje i Unia Europejska i świat powinien stawać przeciwko wobec osób, które te konflikty wywołują, dowódców wojskowych i polityków, tylko którzy...
Cytując bo nie wszyscy pewnego Rosjanie, polityka od paru dni już nieżyjącego, rząd się zawsze wyżywi.
No dobrze, ale generalnie nie wszyscy Rosjanie pewnie myślą tak jak Putin, nie wszyscy Polacy myślą tak jak my tu w tej studiu i trzeba docenić tak, ci, którzy mają inne zdanie, trzeba te zdanie szanować i potępiać tych osoby, indywidualne osoby, polityków wojskowych, które te konflikty prowadzą taką masową eksterminację innych narodów.
Proszę Państwa, ja na potrzeby audycji zadałem sobie trud, żeby zrobić taką paletę działań terrorystycznych, które mogłyby kwalifikować się pod tę nazwę w wykonaniu Rosji. Nie chodzi tylko oczywiście o to, o czym mówiła pani poseł, czyli tą bezpośrednią eksterminację ludności, bo to jest oczywista rzecz. Ale
to są
na przykład,
zbrodnie wojenne, to są zbrodnie przeciwko ludzkości.
Ale w ten weekend mieliśmy na przykład informację o ataku cyberprzestępców, hakerów na firmy polskie, ukraińskie firmy logistyczne i transportowe. No i specjaliści z Microsoftu uważają, że stoją za tym Rosjanie, ponieważ ten ślad gdzieś tam jest podobny do innych ataków stosowanych przez te grupy. Każdy taki przestępca ma pewien taki rodzaj podpisu, który trochę świadczy o nim. To jest jeden z rodzajów tego typu działalności. Armia internetowych troli, która potrafi wpływać na debatę publiczną w różnych i u nas w Polsce, ale także...
Dzisiaj jest próba złamania Polaków, żeby odpuścić sankcje na Rosję.
Kiedykolwiek napiszę cokolwiek
w sprawie sankcji, to zaraz mam bardzo duży najazd obcych kont.
Kolejna sprawa. Stany Zjednoczone. Państwo wydawałoby się ogruntowanej demokracji. Świetnie zabezpieczone od strony wywiadowczej. Jest państwem, w którym udowodniono wpływanie na wybory prezydenckie. Najważniejsze wybory w najważniejszym nadal państwie świata. Kolejna sprawa. Prezes Gazpromu. Przypomnę działania Gazpromu, od czego zaczęła się tak naprawdę pierwszy klocek domina, który rozpoczął kryzys energetyczny, później inwazję, od tego, że Gazprom po prostu podczyścił magazyny swoje, które były zatłoczone w Europie i zaczął ograniczać, limitować dostawy gazu, tymi cenami gazu manipulując. Pytanie o to, czy to wszystko teraz zniszczenie nitki Nord Stream 2. Nie złapano Rosjan za rękę, no ale...
A kto na tym zyska?
No, ja...
Inni dostawcy gazu.
Blokowanie zboża i wywoływanie. Dziś na przykład w siedzibie Narodów Zjednoczonych jest dyskusja o głodzie światowym wywołanym przez blokadę tego wysyłu zboża i w ogóle surowców z tego. Ja mogę tego bardzo... Kupowanie polityków, właśnie wpływanie na wynik wyborów. Nie mówię już o zabójstwie Anny Politkowskiej, o truciu rodziny Skripalów czy Aleksandra Litwinienki. Czy jeżeli to wszystko zbierzemy w takim razie, bo tak jak powiedziałem, to nie są rzeczy oczywiste, to dopiero w tym nagromadzeniu. Czy tak naprawdę?
Tu nie ma żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z państwem, które wspiera terroryzm i terroryzm w różnych obszarach. I ten taki klasyczny terroryzm.
A z terrorystą się nie negocjuje.
Także te działania w internecie, o których pan powiedział. Więc tych argumentów jest bardzo wiele i one istniały już także zresztą w dużej ilości. przed wojną na Ukrainie, bo większość tych przykładów, które pan podał, to są przykłady z wielu lat. Zasadniczym problemem jest jednak to, że Rosja, niezależnie od zbrodni w czasie wojny na Ukrainie, w czasie poprzednich wojen na Ukrainie, w Gruzji i w innych miejscach, ma sporo sympatyków i sporo sojuszników, pomijam kraje trzeciego świata, ale w Europie Zachodniej. I niestety...
Z różnych sił politycznych, to jest najciekawsze, jeśli chodzi o Rosję.
To prawda. I niezależnie od skali zbrodni ci sojusznicy pozostaną. Dlatego, że skoro część tych środowisk komunistycznych na przykład, twardych komunistycznych środowisk trockistowskich broniła Rosji w czasach stalinowskich. Kiedy mówiliśmy o milionach ofiar, no to na tych środowiskach takie informacje o zbrodniach wojennych na Ukrainie no trwale wrażenia robić nie będą. A ponieważ są to środowiska, które mają duże poparcie na Zachodzie, na społeczeństwach, jak widać, też nie robią trwałego wrażenia. Jeszcze jedna rzecz. Powiedział pan o jednym elemencie, mianowicie o kwestii kupowania polityków i to takich już najważniejszych polityków zachodnioeuropejskich. My znamy niektóre nazwiska tych osób, które oficjalnie, tak jak Gerhard Schröder jest symbolem, kanclerz niemiecki, ale przecież Wolfgang Schlüssel, kanclerz austriacki, tych polityków jest także politycy z Holandii, z Belgii. To są bardzo poważne nazwiska, no bo to są elity już tamtych społeczeństw. I do czasu wybuchu wojny na Ukrainie, no to oczywiście krytyka w tych państwach też już była, ale były to powszechnie uznane i szanowane osoby. A nawet teraz w czasie wojny przecież Angela Merkel mówi jasno, i to już nie jest osoba, Gerhard Schröder, wiele osób się od niego dystansuje, ale Angela Merkel nadal jest w centrum niemieckiej polityki, oczywiście już nieczynnej, ale nadal jest w centrum niemieckiej polityki i ona mówi, wszystko robiliśmy
jeśli
dobrze,
można, bo...
taką politykę wobec Rosji, taką politykę energetyczną należało prowadzić.
No i to się, informacji i to się dzieje, ma tu
i to się dzieje po koleżanek. Pół roku wojny.
Ja naprawdę jestem bardzo zdziwiona, jak wybiórczo pan poseł tych polityków prezentuje. I dlaczego
no bo
na tej
prezentuje
liście
najważniejszych.
Pana, no nie, dlaczego na tej liście pana nie znalazło się trzech waszych najbliższych sojuszników? Czyli Viktor Orban, który dziś, tak jak powiedziałam, rujnuje jedność Unii Europejskiej w zakresie sankcji.
Dlatego, że Angela Merkel była szefową
no
najważniejszego państwa niemieckiego
i jest politykiem.
Jest politykiem niemieckiej Hadecji,
a nie szefem
małego państwa. Ja nie mówiłem o Słowenii, ja nie mówiłem o Portugalii, mówiłem o Grecji, ja nie mówiłem o małych europejskich państewkach, o Liechtensteinie, Luksemburgu, o Niemczech, Austrii, krajach Beneluxu.
Nie da się. Mam nadzieję, że to nie będzie głos jednego, program jednego aktora. Szanowni Państwo, nie sposób nie zauważyć, że premier rządu Prawa i Sprawiedliwości na ostatniej prostej wspierał w kampanii wyborczej panią Marine Le Pen, która ubiegała się o fotel prezydenta bardzo ważnego europejskiego kraju, jakim jest Francja, a która brała pożyczkę na rozkręcenie swojej politycznej kariery w rosyjskich bankach, nie da się ukryć, na których decyzyjność wpływ miał przede wszystkim Putin, bo to, że tam jest upaństwowiona gospodarka, to chyba nikt nie ma wątpliwości. Ja się naprawdę bardzo dziwię, że pominął pan poseł, pana Salviniego, który chodził swego czasu z koszulką, z wizerunkiem Putina, mówiąc, że to jest jego serdeczny przyjaciel. I naprawdę bardzo się dziwię.
George Meloni jest bardzo krytyczna wobec Putina.
Jest krytyczna. Ale odnosi się do faszystów włoskich, jej partia generalnie historycznie.
Ale pani poseł, wymienia pani trzeciorzędnych polityków europejskich, którzy w Europie nie rządzili i nie rządzą.
Ale Włochy,
Macron w czasie wojny na Ukrainie odmawiał broni dla Francji.
Ale zauważył
Ukrainy.
Pan, że pan mi przerywa?
Zwracam na drugą rzecz.
Proszę mi dać
Macron ile razy rozmawiał,
bardzo niekulturalne zachowanie ze strony pana poseł.
Ile razy legitymizował Putina w czasie wojny. Dlatego, że pani argumenty są argumentami trzeciorzędnymi, a ja odwołuję się do najważniejszych postaci zachodnioeuropejskiej polityki. Pani poseł.
Jeżeli mówimy... Nie, no jakby... Ja już chciałam...
Będzie jeszcze ostrzej.
Ja nie kwestionuję tego, co pan powiedział. Mówię tylko, że uzupełniam pana listę o ważne nazwiska. Pan wybaczy. Pan Salvini tworzy w tej chwili rząd we Włoszech, bardzo dużym, ważnym europejskim kraju. Pani Marine Le Pen była przez was wspierana, kiedy ubiegała się o fotel prezydenta Francji, a pan Orban jest premierem ważnego waszego sojusznika, czyli Włoch.
Ja tylko dodam gwoli takiej jakby historyczno-politologicznej. We Francji resentymenty rosyjskie są chyba powszechną
tylko Macron,
cechą przywarą klasy politycznej tamtejszej.
Przed drugą wojną światową politykę surowcową i dzisiaj stara się, by Europa oduzależniła się od rosyjskich surowców, bo właśnie co musimy zauważyć, to, że upodobania polityczne są to jedno, ale po prostu Europa za bardzo była nastawiona na surowce z wschodniego kierunku i dzisiaj trzeba odbudować suwerenność energetyczną Europy i przestawianie się. My musimy pójść w nowe odnawialne źródła energii, bo przestawianie się z Rosji na inne niedemokratyczne kraje może mieć miejsce tylko chwilowo, a nie jako finalne Panie rozwiązanie, bo zawsze ktoś będzie nas szantażował.
Ja bym może skończył ten temat. Faktycznie wiadomo, że Rosja jest agresorem, czyni źle. Natomiast w Europie interesy są bardzo różne. No jeżeli ktoś tam nie ma prądu, nie ma gazu i tak dalej. I wczorajsze chociażby protesty we Francji, gdzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi też miało na hasłach część, że skończcie z tym sankcjami wobec Rosji.
Nie wszystkie media... Pytanie, kto organizował protesty? To też
Związki zawodowe. No generalnie tak. No związki zawodowe, więc to jest pewien problem ocenny. Znaczy, jak ktoś brakuje mu gazu, brakuje mu paliwa we Francji, no to oni winią za to wojnę w Ukrainie.
W Polsce związki zawodowe, a rozmawiałem ze związkowcami, mówią, że chcą wyrzucenia rosyjskich związków
zawodowych. Ale to jest inna sprawa. Ja jestem też w Krajowej Radzie Spółdzielczej, też taką rezolucję podjęliśmy jako wiceprzewodniczący, że też chcemy, żeby Rosja była usunięta z rodziny tych krajów, która jest...
Ja nawet pytałem, czy ktoś byłby w stanie w Rosji strajk generalny zawiązać.
Ale panie rektorze, my mamy inną optykę, bo my graniczymy z Rosjanami, my dużo złego w starym systemie i w okresie międzywojennym od Rosjan doznaliśmy jako Polacy. Natomiast takim Francuzom, czy tam Rosja, czy Ukraina, praktycznie dla nich nie ma to znaczenia. Przykro mi to mówić, ale tak jest. Byłem w maju w Berlinie, w parlamencie czy niemieckim i tak dalej, rozmawiałem z ich politykami i była manifestacja przed Ukraińców. Policja ich rozgoniła. Tak. Po prostu...
Że nie chcą demonstracji politycznych.
Tak.
W związku z tym wcześniej była demonstracja Rosjan.
Często właśnie niestety inny punkt widzenia jest Niemców, inny Francuzów. Niestety my jesteśmy w najgorszej sytuacji, bo jesteśmy bardzo blisko, bardzo się angażujemy w ten spór. Pierwsze właśnie sankcje zrobiliśmy energetyczne i tak dalej, co nas wszystkich kosztuje i stąd pewne kłopoty wszystkich nas tam, że rząd ma kłopoty, to mnie tak do końca nie interesuje, ale my mamy kłopoty. W związku z tym uznajmy, że Rosja jest winna tej agresji.
To jedno ważne pytanie, proszę państwa.
I starajmy się przekonać inne państwa europejskie, żeby podobnie myślały jak my.
Krótko, panie pośle, w takim razie.
Nie możemy zgadzać się na mieszanie przez panią poseł rzeczy ważnych i drugo- czy trzeciorzędnych. No, jeśli mówimy o kanclerzach Niemiec czy prezydentach Francji, rozmawiamy o tych, którzy decydują, jaka jest Europa, jakie współdecydują o tym, jaki jest świat. Natomiast odwoływanie się do polityków, którzy aspirują do władzy we Włoszech, we Francji, no to jest stosowanie zupełnie innej miary. Odwoływanie się do państw średniej wielkości, niezbyt bogatych, peryferyjnych, nie ma specjalnie sensu. No bo to jest...
Też ma sens.
Wspieranie siły politycznej finansowanej przez Putina we Francji, panie pośle, to nie jest marginalny problem.
Ale rozumiem, ale kraje o tego rodzaju potencjale peryferyjne mają nieporównanie mniejsze.
Muszę bardzo ostro wkroczyć,
w Niemczech i w Paryżu kształtuje się europejską politykę i zagraniczną, i energetyczną, i one były błędne.
Ja mówiłam o kandydatce na prezydenta Francji.
Wewnętrznej, dlatego że pewnie już nam ten czas mocno zjadła ta sprawa, najważniejsza, ale jednak wróćmy do naszego rynku. Jest na stole propozycja ustawy o cenach energii, jest także propozycja ustawy, która pomaga w dystrybuowaniu węgla. Rozmawiałem w piątek ze starostą poznańskim Janem Grabkowskim, który jest współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. On powiedział, że kierunkowo jest w tej sprawie porozumienie. Będą jeszcze szczegóły, które nie mają uwagi, które będą kierowane. Zapewne będzie to jakoś tam rozwiązane. Pytanie, proszę Państwa, czy to jest moment, w którym możemy powiedzieć, że ulga, kamień serca, czy węgiel serca, bo to pewnie dzisiaj bardziej... Jak oceniacie to, co się stało? No bo na ostatniej prostej wychodzi na to, że samorządy no, prawdopodobnie przyłożą rękę do tej dystrybucji węgla. Pani poseł.
No, zobaczę, tu uwierzę, jak będziemy mieli węgiel na składach w Poznaniu i w Gnieźnie, ten po 2000. Generalnie ja przypomnę, że przez ostatnie 3 miesiące przyjęliśmy 6 ustaw, 2 kolejne będziemy procedować w tym miesiącu.
Prawdopodobnie w tym tygodniu.
Było w tym tygodniu, tak, mamy już zwołane komisje. Było, to już jest chyba 5. program rządowy, który ma rozwiązać problem. Pytanie, czy węgiel jest i czy problem faktycznie jest z dystrybucją tego węgla. Ja mam wątpliwość. Tak jak powiedziałam, zobaczę, to uwierzę, mieliśmy mieć węgiel za 1000 zł, a miało być go pełno na składach węglowych przed sezonem grzewczym. My już sezon grzewczy rozpoczęliśmy dawno temu, a problem z dostępnością węgla w cenie dla ludzi akceptowalnej, no jest.
Powiem,
i teraz oczywiście, jest tak, że każdy sposób dystrybucji węgla jest dobry, chociaż oczywiście można to było zrobić przy użyciu wolnego rynku i firm, które zajmują, mają pracowników i zajmują 100 tysięcy osób w dystrybucji między innymi węgla.
Jest taka opcja na stole. Samorządy mogą się teoretycznie zwrócić do podmiotów zajmujących się taką działalnością.
Ja mam trochę
tylko
mimo wszystko wrażenie, że to jest próba zrzucenia odpowiedzialności na samorządy za wielomiesięczną nieudolność rządu.
Tylko ta propozycja ma pewną słabość, no bo w sytuacji, kiedy nie doboru węgla i tej emocji, która panuje. Wiemy, że część firm prywatnych wykorzystała tą sytuację i po prostu spekulowała węglem z taką konsekwencją.
Ale tu będą ceny regulowane ustawowo, mówił o tym Jan Grabkowski.
Z taką konsekwencją, że ceny były bardzo wysokie i wiele osób zdecydowało się, bo nie wiedziało, co będzie dalej. No ale my chcemy uniknąć tego i cieszę się, że dzisiaj nagle okazuje się, że kierunkowo mamy zgodę i że możemy o tym rozmawiać. A tydzień temu, gdy byłem w Polsacie, słyszałem, że to jest w ogóle pomysł, który nie ma szansy realizacji, że samorządy nie są od tego, żeby rozdzielać węgiel. I teraz cofnijmy się o krok do tyłu. W Polsce władza publiczna to jest albo władza państwowa, albo samorządowa. Władza państwowa to jest rząd i wojewoda. Władza publiczna samorządowa no to, to są samorządy wojewódzki, powiatowy i gminny. Innymi słowy, nie ma żadnej władzy rządu na poziomie gminy, czy praktycznie nie ma. Pomijam kwestię tutaj administracji niezespolonej, ale gminnym czy powiatowym. Innymi słowy, na niższych szczeblach w państwie, w sytuacjach krytycznych, w sytuacjach nadzwyczajnych musi być współpraca. Krótko mówiąc, rząd nie ma instrumentów, więc i polska konstytucja zobowiązuje władze różnych szczebli do współdziałania, współpracy w takich sytuacjach, które nie są wymienione od A do Z, no bo trudno przewidzieć wszystkie jakby trudności, które się mogą pojawić. Kto mógłby wymyślić taką sytuację, jaką mamy dzisiaj? Więc trzeba rozmawiać, trzeba sobie pomagać i trzeba się w takich sytuacjach wspierać.
Waldemar Witkowski.
Gdybym ja był premierem, to w kwietniu tego roku, 12 kwietnia, nie wydałbym rozporządzenia zakazującego wwozu węgla rosyjskiego do Polski, które wchodziło w życie 3 dni później, bo one spowodowały bardzo duże perturbacje. Przypomnę, że cała Europa dopiero w sierpniu taką restrykcję prowadziła. I wtedy wpierw bym się spotkał właśnie z tą komisją wspólną, samorządowcami, przede wszystkim samorządami gmin. I samorządowe województwo i starostwo, tak do końca nie jest to w ich kompetencjach, ale gminy w swojej ustawie o gminach mają konieczność zapewnienia jakichś tam utrzymania sieci energetycznych, sieci cieplnych i tak dalej. Pod tymi sieciami cieplnymi, pod tym ciepłem można też to rozszerzająco myśleć o węglu, który też służy dostarczeniu ciepła do mieszkań.
I wtedy być
albo
może...
Albo
wytworzeniu prądu. Wtedy oczywiście na pewno było łatwiej to porozumienie osiągnąć i nie byłoby takich perturbacji, jak były. Potrzeba uczciwie powiedzieć, że okres lata i września to jest okres nerwowości dla ludzi i rzeczywiście być może firmy spekulacyjnie zarabiają, nieuczciwości dostawców, przyłożenia jakiegoś tam węgla bardzo złej jakości z krajów odległych od Polski. Ja przypomnę, że węgiel, który statkiem przepłynie przez ocean, to praktycznie nadaje się tylko do spalania na rusztach ruchomych, a nie w palniskach dymowych. On się rozkruszy. Te fale powodują, że nawet jak z bryła wyjdzie, to ta bryła stanie się na końcu miałem. W związku z tym, no lepiej późno niż wcale, no ale ja to oceniam, rzeczywiście to duże spóźnienie, to wina premiera, że tak późno to się zabrał i winą premiera było to, że poddał się emocjom, a premierowi nie powinny emocje towarzyszyć. I nawet jak opozycja go nazywała, że chce Rosjom nam pomagać, bo węgla nie blokuje, nie powinien wprowadzać tych sankcji. Jako pierwsi w Europie wprowadziliśmy sankcje.
Prawda jest taka, że wtedy cała klasa polityczna, może z Wielkiej Konfederacji, domagała się stanowczych działań w kierunku...
Bo tak to działa, ta dzisiejsza dyskusja tu między koleżanką z jednej partii, kolegą z pierwszej, z drugiej partii. Ryki było mało, no, generalnie było ważniejsze, kto ma rację.
Ja powiem to lewica, którą pan przewodniczący, rozumiem, reprezentuje też w pewnym zakresie, domagała się sankcji najbardziej.
Ale ja się nie domagałem, ja jestem Unia Pracy, nie jestem parlamentarną lewicą.
A przecież nazywacie się SLD, Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej.
Ja się nazywam tam z PPS-em.
Tak,
to też byli za. Ale
PPS-u nie było. Znaczy,
nie w technikaliach.
Tak,
ja bym chciał jeszcze też powiedzieć,
wszyscy popieramy sankcje dla Putina. I to jest wspólny mianownik dzisiaj, myślę, wszystkich, którzy reprezentują sankcje wobec Putina, czyli przeciwko sobie. Nie wiem, jeżeli coś powiedziałam. Nie chodzi oczywiście w stosunku do Rosji Putina. I to jest wspólny mianownik polskiej klasy politycznej, która reprezentuje interes Polski, bo my naprawdę nie możemy pakować Putinowi pieniędzy do kieszeni, bo te pieniądze dzisiaj obracają się przeciwko Ukrainie, a kiedyś w przyszłości mogą przeciwko Polsce. Ale jest pewno ale. Ja osobiście na Komisji Energii zabiegałam o to, by pozwolić polskim przedsiębiorcom, którzy już zakupili węgiel, tylko nie zdążyli sprowadzić go do kraju, sprowadzić go do nas, to by uzupełniło w pewnym zakresie braki na składach węglowych, a jednocześnie to i tak nie uderzało w portfel Putina, tylko w portfele polskich przedsiębiorców i to nie miało najmniejszego uzasadnienia.
Panie pośle.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości w całej tej sytuacji nigdy nie chował głowy w piasek i zrobił bardzo wiele. Przypomnę obniżki cen VAT-u, akcyzy na paliwa. Przypomnę dodatki węglowe i na inny opał. Przypomnę zamrożenie cen gazu do 27 roku. Ceny energii stałe do 2000 kW. Teraz pakiet pomocy i reglamentowanych cen dla samorządów, dla odbiorców wrażliwych, dla małych i średnich przedsiębiorców. Czyli działamy w każdym obszarze, który jest trudny, działamy. Natomiast trzeba powiedzieć o pewnych trudnościach strukturalnych i słabościach strukturalnych polityki europejskiej, które do tej sytuacji Polskę i Europę doprowadziły. Jedną z nich było to, że bezrefleksyjnie uwierzyliśmy, pomijam już kwestię polityki zagranicznej, w to, że należy wyłączyć cały przemysł, całe górnictwo, zapominając o tym, że jest to surowiec, który jest na miejscu. To, że właściwie polityka europejska uniemożliwiała modernizację polskich kopalni, to ja rozumiem to, że racje klimatyczne, żeby ograniczyć i tak dalej, natomiast to, że nie modernizowaliśmy kopalni, powoduje, że dziś jesteśmy w trudniejszej sytuacji niż gdybyśmy byli, gdyby te działania były prowadzone bardziej roztropnie. I mówię to nie po to, żeby tutaj wywoływać kontrowersje i nawet rzucać na kogokolwiek odpowiedzialność, bo w szczególności nikt w tym studiu za to odpowiedzialności nie ponosi, ale żeby wskazać, że na przyszłość powinniśmy z tego rodzaju sytuacji wyciągać wnioski i rozwijając sektor zielonej energetyki, rozwijając gazoport, przecież zbudowaliśmy też Baltic Pipe, czyli gazociąg bałtycki, musimy pamiętać też o tym surowcu, który jest na miejscu w Polsce i myśleć o technologiach, które by powodowały ekologiczne jego wykorzystanie, ale pamiętając o tym, że ostatecznie to jest jedyny surowiec, co do którego mamy gwarancję, że w sytuacjach perturbacji międzynarodowych jego w Polsce nie zabraknie.
No, ja muszę nie zgodzić się z panem posłem. Największym słabością całego systemu okazały się kolejne rządy Rzeczpospolitej, które ograniczały transformację energetyczną, które zamiast w miejsce wygaszania wydobycia węgla z polskich kopalń uzależniały nas coraz bardziej od surowców, w tym węgla importowanego z zewnątrz, zamiast budować nowe, czyste źródła energii, przepalając jednocześnie pieniądze na transformację energetyczną i też zaniedbując budowę elektrowni atomowej, która dzisiaj dałaby nam paliwo jądrowe, które mogłoby naprawdę stabilizować. Wystarczy spojrzeć, jaka cena na energii jest w Szwecji, gdzie energetyka oparta jest na odnawialnych źródłach energii, wietrze i słońcu oraz właśnie atomie. Gdybyśmy zrobili chociażby to, odrobili to zadanie domowe, dzisiaj bylibyśmy zupełnie w innym miejscu.
Czy w sytuacji, kiedy, bo są państwa, które próbowały nadgonić ten taki dystans technologiczny, Niemcy między innymi. Dziś jednak jest też zwrot w tamtym, nad Renem, po prostu się reaktywuje wiele kopalni. Gdzie się wstrzymuje się też, stara się zwiększyć wydobycie na podobnych zasadach, mimo że to państwo jest znacznie dalej, jeżeli chodzi o zieloną energię i wdrażanie, o miks, który jest w niemieckiej gospodarce.
Gdybyśmy wybudowali tyle odnawialnych źródeł energii, które mają Niemcy, to nie mielibyśmy dzisiaj w ogóle potrzeby korzystania z węgla. Mało tego.
Oni mają.
No, ale oni mają zupełnie inną skalę gospodarki i zapotrzebowania na energię.
Ale generalnie też mają oni więcej pieniędzy.
Panie, panie redaktorze, musimy powiedzieć to jasno. Myśmy naprawdę 60 miliardów przejedzonych wpływów z ETS-ów, nieuruchomione KPO, to wszystko pieniądze, które mogły pójść na transformację. Ale do czego zmierzam? Niemcy produkują więcej terawatogodzin rocznie w ramach czystych źródeł energii niż my w ogóle, nasza energetyka produkuje w ogóle, globalnie. Natomiast co jeszcze trzeba powiedzieć? No błędem uważam jest ze strony Niemiec to, że odchodzą dzisiaj od atomu, który mają i który mógłby robić za stabilizator w niemieckiej energetyce. I jeszcze jedno, polski rząd Prawa i Sprawiedliwości, który przyczynił się dzisiaj wprost, bo to już są badania na ten temat, jednoznacznie do tego kryzysu, który mamy, blokując ustawę 10H, czyli rozwój wiatru na lądzie. Generalnie można było robić zmiany, ale w sposób taki, który nie blokowałby rozwoju tych źródeł energii w Polsce na te 7 lat, a jest już policzone, że akurat ta energia, która zostałaby wytworzona z tego, co by się zdążyło w międzyczasie wybudować, dziś sprawiłaby, że nie potrzebowalibyśmy importu węgla z Rosji.
Waldemar Witkowski, będę miał jeszcze do państwa chwilę jedno ważne pytanie.
Ja tak się składa, że jestem największym akcjonariuszem takiej ECB NSA, to jest elektrociepłownia i wytwarzająca prąd na Śląsku.
Nie, przepraszam, to jest Zagłębie Dąbrowskie.
Nie, ale koło Sosnowca, czy bardziej to ciepło dostarczamy do Sosnowca niż do Będzina nawet, ale powiem tak, przepraszam, taki fachowiec, nie da się na polskim węgrze utrzymać właściwych parametrów pracy kotła. Niestety, przykro mi to powiedzieć, ale polski węgiel jest mocno zasiarczony, dużo ma popiołu. W związku z tym ten ukraiński, czy rosyjski, czy...
W elektrociepłowniach.
Tak, znaczy wszędzie. Ten węgiel jest, tam jest lepszy, ma więcej kilokalorii, to powinniśmy mówić gigajuli, formalnie po jednostka SI to jest joule, ale w Polsce ciągle wiemy kilokalorii, ma mniej siarki, mniej popiołu. I dotychczas spalaliśmy, dopóki do konfliktu nie było, był mieszany ten węgiel. Więc to pierwsze. Nie da się w naszym klimacie całkowicie przejść, mimo że jestem zwolennikiem fotowoltaiki, mam u siebie, mam gdzieś tam jakiś biurowcach i tak dalej, ale przy naszym klimacie...
Czyli w sensie, że Szwecją nie będziemy.
A Szwecja ma najwięcej, tu też pani poseł muszę sprostować, najwięcej ma energii z wody.
Ale to też jest odnawialne źródło.
To jest najlepsze odnawialne źródło, bo naprawdę one poza tym, że...
No to wynika też z ich położenia, ale generalnie...
Zgadzamy się z tym, że szkoda. Ja ubolewam nad tym, że władza ludowa w latach 80. zaniechała budowy dwóch elektrowni atomowych, bo oczywiście...
Mówi pan o Klempiczu i o Żarnowcu, tak?
Tak, bo jedna była to Wielkopolsce i tak dalej. Oczywiście tam były jakieś napięcia, ale generalnie to oczywiście od 40 40...
Przyznam prawie, się, że sam protestowałem przeciwko 40... elektrowni w Klempiczu,
no,
ale... To...
No ale generalnie tak...
Czasy młodości.
No bo też tak ci Francuzi protestują przeciwko czemuś, broniąc Rosjan wczoraj, no bo niestety to jest psychoza tłumu. No tłum często nie rozumie wszystkich rzeczy, a protestuje po
rewolucji. Jedno pytanie.
Zaproponuję się z energetyką. Wystosowałem jakiś czas temu pismo do premiera, myślę, że to odczyta, bo inne pismo w sprawie termorenowacji przyjął i tu właśnie sposób sobie mieliśmy chwilę temu poglądy, że wprowadzi to, dostałem odpowiedź, że będzie wprowadzone w najbliższej ustawie, uproszczenia pewne.
Ale chodzi tak, o budynki, tak?
O budynki. No bo premier apelował tam parę miesięcy temu, żeby docieplać budynki, ale żeby docieplić budynek, to trzeba tak, pozwolenie na budowę, to wszystko, no tych papierów, no jeżeli można budować się do 70 metrów wille bez pozwolenia na budowę, to do czego docieplać, nie? No, proste uproszczenie.
Uproszczenie jest bardzo
ważne. Ale teraz energetyką. Nawet gdybyśmy tu wszystko wyłączyli i oszczędzali bardzo dużo, sami się ogrzejemy. Nie ma problemu, każdy z nas tam te 75, niektórzy nawet 100 watów grzeją, to i tak dobiją nas rachunki, których są opłaty stałe. Więc też do premiera zlikwidujmy albo bardzo mocno ograniczmy. I muszę powiedzieć, że kiedyś...
Czy do premiera, czy do...
Nie, ustawodawca.
Nie,
emisja to jest co innego. Opłaty stałe powstały w prawie energetycznym w latach 90. ubiegłego wieku. Bo miały chronić przedsiębiorstwa energetyczne, żeby zawsze były rentowne. Ale to jest dzisiaj, to widać, to był błąd. A co do CO2, to ja jestem skonfliktowany nawet z kolegami z Partii Europejskich Socjalistów, z panem Timmermansem i tak dalej, bo uważam, że Europa tu świata nie naprawi. Tylko w Europie są prawa do emisji CO2, ale tylko od niektórych źródeł. Loty samolotowe 85% za darmo.
To, co luksusowe, niestety nie podlega.
Luksusowe nie podlega, a biedni, którzy muszą grzać swoje
i
tam
w tym
domu
momencie jestem socjalistą.
To ja jeszcze dorzucę tyle, że bardziej od ETS-ów i CO2 dobija ceny, sposób kalkulowania cen na giełdzie.
A to jest inna sprawa. I to jest też europejski
wymysł.
To jest też wytwórca, tak? Najdroższy, o tym pani mówi.
No moment. Myśmy już w sierpniu zaproponowali, by wprowadzić taryfy regulowane dla MŚP, dla samorządów.
Zgadzam się z wami, gdzieś tam poparłem was nawet.
Dla MŚP, dla samorządów
się zdaje,
i organizacji
się w tym momencie. 785.
Trochę inaczej, bo oni chcą, żeby politycy ustalali ceny. My byliśmy za tym, żeby regulator ustalał ceny, uwzględniając jakby koszty produkcji danej energii z jakąś rozsądną marżą, która pozwoli na stawianie nowych źródeł
energii. Dogonił nas koniec programu,
energii.
Niestety. Cieszę się, że zaczęliśmy ten temat. Bardzo mi się podoba to, że potrafiliśmy połączyć, nawet w kłótni pewnego rodzaju wymianie poglądów, jednak to skąd się te wszystkie rzeczy biorą, są ze sobą połączone. W takim świecie niestety żyjemy.
Konkluzja jest taka.
Żyjemy.
Przedsiębiorstw energetycznych i innych monopolistycznych i komunalnych nie powinno się prywatyzować za wszelką cenę.
No i taką konkluzję dzisiaj zaproponował Waldemar Witkowski, Unia Pracy. Dzisiaj także w studiu z nami Paulina Henik-Kloska, Bartłomiej Wróbewski, poznańscy, wielkopolscy parlamentarzyści. Bardzo dziękuję za dzisiejszą
dyskusję. Ja prawie
dyskusję.
Też jak poznańska, bo trochę z Gniezna, ale przez lata pracowałam
no
w Poznaniu.
To system, jesteśmy razem, połączenie.
Poza tym były województwa poznańskie.
Wielkopolska jest jedna. Kłaniam się Państwu nisko, dobrego, spokojnego.
Zależy, wieczoru. Które po te przedwojenne, to pod Inowrocław sięgało. Znaczy Inowrocław się...
Przy gorącym stole.